zdarza się, że stawiamy na przykład na półce, wykładamy, no niech to będzie to liczydło. No i ono stoi. No, no ładnie wygląda, tak? Jest liczydło, służy do mnożenia, do dodawania, fajnie. Ale teraz jest pytanie, czy dziecko po to liczydło sięgnie? I teraz co zrobić, żeby w taki sposób wyłożyć materiał montessoriański, wymyślony przez Marię Montessori, ale żeby on tak został wyeksponowany na tej półce, na tym regale, żeby dziecko chętnie go wzięło i żeby on stanowił pewną całość.
Ola i Marcin Sawicy witają w podcaście U Sawickich.
W naszym podcaście dzielimy się doświadczeniem związanym z edukacją, a także wychowaniem.
Podcast powstaje przy współpracy ze szkołami MMS oraz portalem Edukacja Można Inaczej.
Witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu. W dzisiejszej części chcielibyśmy porozmawiać, zadaliśmy temu taki tytuł Pracownia Montessori w detalach. Czym to się różni może od ostatnich podcastów albo wcześniejszych podcastów, które mówiliśmy o przygotowanym otoczeniu, jakie jest wokół nas? Mianowicie w tym podcaście chcielibyśmy się bardzo skupić na takim miejscu, które się po prostu nazywa klasą Montessori, a z drugiej strony też odnieść się do takiego, Ola, przypadku twojego, prawda? Czy opowieści o tym, jak te detale wyglądają w twojej pracowni Montessori. I w tym tytule wydaje mi się, zarówno istotny jest ten człon Montessori, bo jak to przenika chyba co trzeci nasz podcast, ale także detal. Ponieważ i w naszym życiu, jak i także i w podcastach, w nauczaniu, istotne są detale. Ja, Olu, jestem zawsze pod wrażeniem, i tu nie chcę cię kokietować w czasie tego podcastu, ale pod wielkim wrażeniem tego, jak ty potrafisz zadbać o te detale, dostrzec je, jak później dzięki temu różne inne osoby, które wchodzą do klasy, poczynając od samych dzieci, po rodziców i nauczycieli, dostrzegają, że tak proste rzeczy, tak proste detale mogą tak wiele zmienić. I Olu, chciałam, żebyś tak w tym podcaście, żebyś mogła trochę jakby i opowiedzieć o tej przestrzeni i o znaczeniu tego detalu, o tym, dlaczego według ciebie on jest ważny. No może od tego zacznijmy, bo chyba lubisz drobiazgi.
Tak. W ogóle bardzo lubię ładne przestrzenie. Bardzo lubię miejsca, w których kolory mi się podobają, w których światło mi się podoba, w których jest taka odpowiednia temperatura tej przestrzeni. Nie mówię teraz ciepło czy zimno, tylko właśnie ta kolorystyka może też, w których są takie meble i takie przedmioty, które bardzo miło bierze się do ręki, na których się wygodnie można usiąść. I to jest dla mnie bardzo ważne. I dlatego tak myślę sobie, że metoda Montessori i ten bardzo ważny element, jakim jest przygotowane otoczenie w metodzie Montessori, w pracy tą metodą, czyli ta przestrzeń, którą budujemy wokół nas, wokół naszych dzieci, w której spędzamy te kilka godzin dziennie, ma ogromne znaczenie. I oczywiście wielkie znaczenie ma materiał, z którym dzieci pracują, czy jak kto woli, czasem używamy tego słowa pomocy, aczkolwiek my zdecydowanie wolimy używać tego sformułowania materiał rozwojowy, to wydaje mi się, że nie mniejsze znaczenie ma to, czym otaczamy nasze dzieci, jeśli chodzi o tę stronę estetyczną. O tę stronę praktyczno-estetyczną.
No tak, ale jak tak mówisz, to ktoś mówi, no dobrze, tą klasa będzie wyglądała taki skład z bibelotami. No będzie dużo różnych rzeczy, które ładnie wyglądają i to jeszcze na dodatek ładnie, głównie w ujęciu tego, który tworzy tą klasę. Ale tak naprawdę, czy to jest rozwojowe, czy to nie, czy to w jakiś sposób nie gubi uwagi dziecka, czy te rzeczy tam mają mieć jakiś cel, czy po prostu stawiamy sobie tam rzeczy, które po prostu są ładne albo wpadły nam w oko. Jaki jest według ciebie taki klucz albo historia dobierania tych rzeczy do klas?
Więc ja przyznam szczerze, że takie doświadczenie moje, jeśli chodzi o tworzenie pracowni Montessori, jest takie, że przeważnie już na starcie miałam do dyspozycji jakąś ilość przedmiotów, przeważnie starych mebli, jakichś takich mebli z odzysku. Wspominam taką pracownię, którą zakładaliśmy w Przyłękowie pierwszą, gdy przejmowaliśmy szkołę w Przyłękowie, to pamiętam, że po prostu nie wycholiłam ze sklepów z Ciucholandów, bo kupowałam po prostu jakieś fajne obrusy bawełniane w kratkę czy w groszki, bo większość stołów była tak stara, że aż ławek szkolnych, nie starych pięknych stołów, tylko starych zdezelowanych ławek szkolnych była tak brzydka, że trzeba było je czymś przykryć, więc ten element takiej bawełny fajnej na stołach był już takim fajnym punktem, na którym można było wzrok zatrzymać. Ja zawsze też patrzę na to, żeby to, co stawiam w klasie, to, czym właśnie staram się otaczać dzieci, było dla nich po pierwsze bardzo przyjazne, po drugie to, co już wcześniej powiedziałam, po prostu ładne i takie, na czym można zatrzymać wzrok, co będzie intrygowało dziecko. Że jeżeli chowam jakiś materiał, jakąś propozycję pracy, jakieś przedmioty, z którymi się pracuje i potrzebuję pudełka, to bardzo lubię to schować w koszyku wiklinowym, bo to jest już miłe, żeby to w ogóle wziąć z półki i ten koszyk wiklinowy, żeby był takim elementem ozdobnym, żeby to były fajne pudełeczka, żeby to już tak czasami lubię to porównywać, że robimy czasem bardzo fajne rzeczy dla dzieciaków, z których mogą korzystać. I wkładamy to na przykład do pudełka, do koperty, albo wkładamy do pudełka po jogurcie. I jeszcze nie nalepimy na to nic, tylko mamy jogurt owocowy. I to tak stoi. I bardzo fajna rzecz w środku się znajduje. Ale to jest, dla mnie to jest odpychające, odrzucające. W ogóle nie jestem w stanie funkcjonować w czymś takim. Ale jeżeli mamy drewno, jeżeli mamy wiklinę, jeżeli mamy fajne z tektury, z papieru, te opakowania, w którym to trzymamy, jakieś fajne kartoniki, pudełeczka, jeżeli wyznaczamy przestrzeń, na której dzieci mogą pracować za pomocą gładkich, prostych dywaników, ale też gładkich, bawełnianych serwetek. Jak inaczej się pracuje z jakąś pomocą, jeżeli nawet na tym dywanie, który ma wyznaczać przestrzeń, na której dziecko z czymś pracuje, dodatkowo rozkłada się gładką, fajną, bawełnianą serwetkę. Dopiero na tej serwetce kładziemy na przykład tabliczkę do mnożenia czy tabliczkę do dodawania i na niej wysypujemy te małe, no jak one się nazywają, te kafelki, tafelki czy jak to tam, które jednocześnie wysypane na tę serwetkę nie robią hałasu i nie odrywają wszystkich w koło. To jest też taki element, jak stworzyć te stanowiska, jak stworzyć tą przestrzeń, w której każde dziecko pracując z czym innym nie będzie przeszkodą w pracy dla innego, dla kolegi. Nie będzie swoim jakby tym elementem jakiegoś tam ruchu, hałasu, nie będzie przeszkadzało. To trzeba jakby wcześniej przemyśleć, wyciszyć.
Czy masz, Ola, jakieś takie, bo są tych detali w twojej klasie jest bardzo dużo, które zgromadziłaś, one są takie bardzo niestereotypowe, prawda? To nie jest tam w jakimś CEZAS, jakiejś centrali handlu pomocami dydaktycznymi zakupione. Czy masz jakieś takie swoje ulubione detale, które tak budują taką atmosferę pracy w twojej klasie? Albo pomagają dzieciakom pracować, albo pomagają tobie pracować tam w tej klasie.
Tak, to są takie, może bym powiedziała o takich kilku może rozwiązaniach, które bardzo pomagają i wprowadzają taki niezwykły pokój, jednocześnie informują, o co chodzi, jakie tutaj panują zasady. Na przykład jednym z takich rozwiązań jest są koraliki do łazienki. Myślę, że to w bardzo wielu, to przywieźliśmy ten pomysł z kolonii, ale to działa niesamowicie. Przy drzwiach, przy wejściu do pracowni wiszą korale, takie duże korale, można je tak dobrze wziąć w dłonie. I po prostu dziecko, które chce skorzystać z toalety, bierze te korale i wychodzi z nimi, a gdy w międzyczasie jakieś inne dziecko potrzebuje również udać się do toalety i widzi, że nie ma tych korali, to jest jednoznaczny sygnał. Łazienka jest zajęta. Muszę poczekać. 3 minuty. Zaraz będzie wolna. A to jakby powoduje co dla mnie, że wszyscy nagle nie znajdują się w toalecie, albo że nie ma co chwila pytania, proszę pani, czy mogę. Więc wprowadza to taki niesamowicie fajny spokój. Takie samo rozwiązanie mam, jeśli chodzi o drugie śniadanko. Jest mały stoliczek, przy którym są tylko dwa malutkie krzesełka. I wiadomo, że tylko dwie osoby w czasie pracy własnej, a pracujemy parę godzin, więc wiadomo, że każdy może zgłodnieć, że tylko dwie osoby mogą usiąść. A czasami jak wiem, że coś spodziewam się, że siadająca osoba może powodować jakiś taki newralgiczny moment, to dla mnie jest tylko, mogę odsunąć to jedno krzesełko, w tym momencie jest tylko jedno stanowisko, to jest tylko jeden ruch dla mnie. Ja w pewnym sensie jak dyrygent mogę dyrygować tak, żeby nagłe śniadanie jednego z drugim nie skończyło się wesołą tutaj na środku pracowni, wesołym spotkaniem, które przeszkadza. Też takim detalem bym powiedziała, ale też tak moim ulubionym rozwiązaniem, o którym może chciałabym powiedzieć nieco więcej, jest światło. Mamy pięknie położoną pracownię z widokiem na góry. Widok jest przepiękny. Ta pracownia jest bardzo dobrze doświetlona, ale też rzeczywiście nie jest to strona południowa. I zakładając, że ileś miesięcy mamy takich jesienno-zimowo, wczesnowiosennych, rzeczywiście to światło dodatkowe jest potrzebne. I teraz my mamy taki zwyczaj, że ja wchodząc do pracowni, zanim jeszcze dzieci tam wejdą, ja zapalam kilka lampek, które na razie wprowadzają w ten klimat. Więc gdy otworzę drzwi do pracowni, gdy wpuszczam dzieci, które jeszcze przed pracownią spotkam i się z nimi przywitam i tam jest nam jeszcze chwilę wesoło, gdy dzieci wchodzą do pracowni, one wchodzą w tę przestrzeń ciszy, która jednocześnie jest przestrzenią cieni i świateł. I oni wiedzą, że jeżeli chcą się skierować w stronę kanapy i czytać, tam już się pali lampka nad kanapą, ona zaprasza. Ta lampa zaprasza. I są dzieci, o których mogłabym tu wymienić przynajmniej trójkę, która niemal każdą pracę własną rozpocznie od czytania. Ale ta lampa zapalona na tej kanapie, przy tej kanapie, ona spowoduje, że ono, to dziecko wchodzi do pracowni i ona już zobaczy ten kąt. Ono już widzi. Ona nie ma światła wszędzie, ona ma światło w punktach. Kolejnym miejscem jest taki mały stoliczek, przy którym można pracować. Jest oświetlona taka komoda, taka szafa właściwie, czy jak to nazwać, taki kredensik, gdzie wchodzi się jakby do środka, gdzie można kaligrafować. I tam też jest zapalona lampka. Ta lampa zaprasza. I dopiero w momencie, gdy oni wejdą i wejdą w tą przestrzeń świateł i tych cieni, ja, jeżeli odczuwam, że jest taka potrzeba, to zapalam duże światło, ponieważ wielu z nas pracuje na podłodze i tam już nie ma tych malutkich, punktowych światełek i to duże światło zaprasza do pracy w całej przestrzeni pracowni. I teraz, gdy ja kończę pracę własną, to są dwa elementy kończące. Pierwszy element jest taki, że włączam cichą muzykę, delikatną i to jest sygnał dla nich. Powoli kończymy, ale jest jeszcze parę minut, także nie musimy rzucać. Powoli kończymy. Ta muzyka zaczyna rozbrzmiewać, a dodatkowym elementem, gdy ja widzę, że już większość jest poskładana, poukładana, że już tabliczki z imionami leżą tam, gdzie praca będzie kontynuowana dalej, i wtedy ja gaszę duże światło. Zgaszone duże światło, a pozostawione jeszcze niektóre małe, nie wszystkie, to jest jednoznaczny sygnał. Siadamy do kręgu. I my siadamy przy tym kręgu, zapalając zawsze świece na środku i my znowu jak przy ognisku, jak przy takim jakby punktowym świetle tego ognia siadamy, nachylamy się nad tą świeczką, która jest na dywaniku, na odpowiednim tam jeszcze paru jeszcze tam elementów rytualnych mamy swoich. Generalnie chodzi o to, że to jest jakby zaproszenie bez słów. Cały czas jakby manewrowanie tym światłem. Światłem, muzyką. Mhm.
Jest też tak, że te detale, szczególnie w twojej klasie, mają taki charakter bardzo osobisty. Mhm. Ja teraz tak, żebym powiedział o co chodzi. Na przykład w mojej klasie, która nie ma tylu detali, nie jest tak fajna jak twoja, pod tym względem absolutnie.
Nie zgadzam się.
Tak. Generalnie z jakichś detali jest na przykład taki element, które są zrobione jeszcze przez innych nauczycieli, a nie związane z pytaniami, takimi zagadnieniami egzaminacyjnymi, które dzieciaki mogą sobie brać i z którymi mogą sobie pracować. Mhm. I tam po jakimś czasie dopracowaliśmy się takiego detalu, że znaleźliśmy takie ładne pudełka. One są na oddzielnych kartach. Te pudełka się takie fajne, jest takie grubej tektury, fajnie wyjmuje, ustawia na stoliku, otwiera, wyjmuje karty. Na tych kartach bardzo wyraźnie jest zadanie postawione. Mhm. I wydawałoby się, że to jest taki bardzo fajny detal, z którym aż zachęca do pracy. Ale jednocześnie w tej samej klasie jest paru takich zatwardziałych zwolenników starej szkoły, że najchętniej dostawimy takie stare swoje, odbite na ksero, czy wydrukowane 6 stron pytań, pognieciona w momentach jakichś napięć, gry zmolone i pracuje na tym, prawda? I czasami jest dla mnie takie trudne, że przygotowują jakiś detal, czy jakiś taki właśnie fajny pomysł na to, żeby ci się tam czymś lepiej pracowało, albo porządniej, albo staranniej, albo ładniej po prostu. A ten ktoś rezygnuje z tego wszystkiego i woli takie swoje stare rozwiązanie. Czy jesteś za tym, żeby te detale wszystkie były takie, w sensie miały taki charakter imperatywny, to znaczy to jest tak i ty musisz tak z tym działać, czy właśnie jeżeli dzieci chcą, nie korzystają z tych detali, które im przygotowałaś, czy w ogóle wszystko jest w tych detalach i one nie mają takich swoich rozwiązań w twojej klasie?
Oni mają same rozwiązania swoje własne, zdecydowanie. Tam jest tyle rozwiązań. Każdy ma swoje miejsce przy stole, stałe. Aczkolwiek na początku myślałam, że tak nie będzie. Mamy też wspólny stół, przy którym jest kaligrafia, oprócz tego kredensu, bo bardzo często jest tak, że jedno dziecko porywa drugie i mamy taki po prostu wspólny, duży stół.
Porywa w sensie zachęca.
Zachęca, tak. I tam by się w tej szafie nie zmieścili, tam jedna osoba może się schować. Natomiast otaczają się swoimi przedmiotami, swoimi ulubionymi, już może tak, kontynuując to słowo, bardzo mi się podoba to słowo detale, przynoszonymi z domu, czy też jakimiś takimi bardzo osobistymi, i to jest ich przestrzeń na tych stolikach. I na przykład mam dziewczynkę, uwielbiam, Zuzia kocha wszelkiego rodzaju wszystko, co jest różowe, w pomponikach, futerkach. Rozumiem. Znamy ten wiek? Jest to absolutnie w wydaniu Zuzi, absolutnie urocze. I ja, podążając za jej
pasjami.
Tak, i za jej takim jakimś
estetyką.
Estetyką, tak. Przyniosłam jej taki śliczny różowy obrus bawełniany. I po prostu jej nakryłam ten jej stoliczek mały. Żeby po prostu była tak szczęśliwa w tej przestrzeni.
W tym róż.
Prawdopodobnie ten róż niedługo minie, bo to ten etap. Natomiast to jest bardzo osobisty jej stół. I oni też mają swoje ulubione kubeczki, które z domu poprzynosili na długopisy, na kredki. I gdy zbyt wiele jest tych bardzo osobistych rzeczy, albo naprodukują takich swoich troszkę osobistych różnych
rozwiązań,
to ja bardzo często się ogromnie cieszę, że to jest, i mówię, że na pewno rodzice się ogromnie ucieszą, jeśli dzisiaj pokażecie to w domu i w ogóle zaniesiecie, bo to będzie taka piękna dekoracja. Więc ja tak szczerze mówiąc trochę mam wpływ na to, co jest, nawet duży wpływ na to, co jest w tej pracowni. Myślę, że...
Olu, a powiem ci tak, ty masz niezwykły zmysł do widzenia też, poza tym, że rzeczy, to później widzenia tego, jak to umieścić w klasie, ale czy sugerowałabyś, że jest jakaś taka granica, kiedy ta przestrzeń, w której pracujesz, czy pracujemy z dziećmi, bo jednocześnie masz zamiłowanie do prostoty. I żeby się nie stała graciarnią, żeby ktoś nie powiedział, że to jest taki sklep z bibelotami, jest to aż tak dużo, że aż czujesz, że za dużo, bo zdarzało nam się czasami obojgu być w takich pomieszczeniach, że po prostu aż biło po oczach, że nie potrafimy na czym się jakby skupić i skoncentrować. Czy uważasz, że może być taki moment?
Ja powiem tak, że w tej mojej pracowni, chociaż faktycznie wydaje się, że jest dużo różnych rzeczy, to te rzeczy, które stoją na półkach, nie stoją tam bez sensu czy bez przypadku. Ja właściwie nie wiem, mam taką jedną, nad szafką do kaligrafii jest kilka bardzo osobistych fotografii, namalowane dwa obrazy przeze mnie na przykład. I one sobie tak wysoko stoją i one, mogę powiedzieć, że stanowią pewnego rodzaju dekoracje. Natomiast 99% rzeczy, elementów, przedmiotów służy do czegoś. Nie ma, na tych półkach nie ma ozdób. To nie są ozdoby. To są przedmioty często też codziennego użytku, które służą do czegoś, na przykład do nauki ortografii, bo są jakimś fajnym dzbankiem, w którym jak się coś schowa, albo wyjmie, albo wrzuca kartki odpowiednie. Wykorzystuję przedmioty codziennego użytku, takie bardzo domowe, z kuchni, które są albo opakowaniem na coś, albo właśnie elementem materiału, który... Bo też może to jest też ważne, żeby powiedzieć. Bardzo mocno czuję to, że... może jeszcze inaczej. Widziałam wiele pracowni, zwłaszcza w Holandii, które były, można powiedzieć, bardzo zamożne, bardzo bogate, wyposażone stuprocentowo z katalogu. Bardzo wiele materiału montessoriańskiego wyłożonego na półkach. 3/4 tych rzeczy nie mamy w pracowniach naszych. Po prostu nie stać nas na to, żeby to wszystko zakupić. Natomiast nie wiem do końca, bo nie byłam aż tak głęboko, a to zwłaszcza jeszcze w tamtym czasie, tak zanurzona, żeby to zaobserwować. Ale z takiego naszego doświadczenia pracy wiem, że zdarza się, że stawiamy na przykład na półce, wykładamy, no niech to będzie to liczydło. No i ono stoi. No, ono ładnie wygląda, tak? Jest liczydło, służy do mnożenia, do dodawania, fajnie. Ale teraz jest pytanie, czy dziecko po to liczydło sięgnie. I teraz co zrobić, żeby w taki sposób wyłożyć materiał montessoriański, wymyślony przez Marię Montessori, ale żeby on tak został wyeksponowany na tej półce, na tym regale, żeby dziecko chętnie go wzięło i żeby on stanowił pewną całość. Żeby na przykład, biorąc już to sławetne liczydło, stawiając je przed sobą na stoliku bądź na dywanie, żeby był do niego dostosowany zestaw zadań, które są, żebym ja nie musiała biegać i teraz, prawda, nad głową dziecka, zajmując się jeszcze 15 innych, wymyślać zadania. Są pudełeczka, poziom pierwszy, drugi, trzeci. Do tego jest słoiczek, w którym są flamastry w trzech kolorach. Niebieskim, czerwonym, zielonym. Żeby dziecko też nie latało z piórnikiem, nie szukało. To wszystko jest w jednym miejscu. Jest do tego notesik, jest jeszcze kalkulator, żeby jeszcze na 100% sprawdzić kontrolę błędu. I po prostu taki zestaw zachęca, jak on jest jeszcze na fajnej tacce. I to nie, teraz nie chodzi o to, żeby coś, co tam położymy przy tym liczydło, odciągało uwagę. To wszystko ma służyć. Tutaj najważniejsze jest to, co się będzie działo, co dziecko będzie dodawało, załóżmy, tak? A to wszystko ma służyć. I teraz jak wystawiać ten materiał, jak sprawić, żeby dzieci obojętnie obok tego nie przechodziły, a jednocześnie z zachowaniem tej estetyki, z zachowaniem tego poziomu jakby tego rozwoju estetycznego, tak? O czym mówimy, żeby to nie były pudełeczka po jogurtach albo po butach, gdzie
ale,
jeszcze...
Ale to, o czym mówisz, jest takim przedmiotem często dyskusji i rozmowy osób, które przyjeżdżają do naszej szkoły. Mhm. I też są takim bardzo twoim takim tożsamościowym elementem do tego stopnia, że z tego co wiem, szykujesz kolejną taką, nagrywasz taką kolejną edycję takiego kursu, w którym chcesz jakby opowiedzieć o tym, prawda?
No tak, powiem tak. Tak bardzo uwielbiam po prostu urządzanie pracowni, pracę w pracowni Montessori. Tak wielką mi to sprawia radość. Właściwie nie ma dnia. Dzisiaj też po pracy własnej przeszłam i tutaj coś poprawiłam, tam wysunęłam.
Wiedzieć
tam.
Słowo, to jest niesamowite, że ty przychodzisz właśnie a propos tego za dużo. W tym wszystkim jest ład, ponieważ zawsze zauważasz, że jeżeli coś jest przestawione, ale coś albo coś w tym i w tej ilości detali jest inaczej niż zwykle.
Na przykład, nie wiem, może to jest okropne, co powiem, ale na przykład no lubię być sama w tej pracowni. W tym sensie, że jeżeli ktoś inny korzysta z tej pracowni, to już przestaje być moją pracownią. Ale to może być mój taki osobisty problem. No ale tak mam, że po prostu ja sobie tak to układamy, a oni też wiedzą jak. I my tak gramy jakby...
Tak, też tą samą drużyną jesteś. Tak. Razem z tym przestrzenią.
Tak. I właśnie chciałam powiedzieć, że Może też tak, jest to taką moją wielką radością praca z dziećmi w tej pracowni, tworzenie wspólne tego. Teraz tworzymy coś takiego, co dzieci same wymyśliły, budujemy to, będziemy mieli paczkomat. Bo już skrzynkę pocztową mamy, a teraz będzie paczkomat, ponieważ czasami większe gabaryty ktoś szykuje dla kogoś. To są czasami bardzo fajne rzeczy, wymagające niesamowitych też takich i rozwoju kompetencji różnych. No i generalnie robimy paczkomat. Więc dyżurny, oprócz tego, że jest jeszcze listonoszem i odpowiedzialnym za modlitwę, jeszcze ma parę innych funkcji, to jeszcze będzie teraz kurierem i będzie dostarczał. Więc tak wiem, kontynuować albo kończąc, więc... Chciałam powiedzieć, że rzeczywiście nagraliśmy teraz z naszą ekipą filmową, z Danielem, z Dominiką, kurs Montessori, który będzie miał tytuł Pracownia Montessori w detalach. I nie będzie dotyczył tego, jak pracować z danym materiałem, tylko będzie dotyczył rozwiązań, pomysłów, rytuałów, właśnie tego, jak wyłożyć ten materiał, żeby dzieci miały ochotę z nim pracować. Jak umeblować. Właśnie jeszcze to jedno chciałam dodać. Że jeszcze mamy takie, jeśli chodzi o rozwiązania, mamy takie swoje zwyczaje związane z tymi detalami w postaci mebli. Na przykład ja mam swój taki mały, okrągły stoliczek i to jest stolik, to jest mój stolik. Jak coś tam kładę, to dzieci wiedzą, to są moje rzeczy. Natomiast ten stoliczek ma jeszcze, oprócz mojego, jeszcze dwa krzesła. I teraz do tego stołu zapraszam dzieci, gdy chcę z nimi dziecko albo dwoje, gdy jest jakiś ważny temat, na jaki chcę z nimi porozmawiać. Na przykład czasami jest tak, że coś nie idzie do przodu, że ja czuję, że coś buksujemy w miejscu, że potrzebujemy jakiegoś świeżego oddechu, świeżego spojrzenia, do końca może... Chciałabym usłyszeć, dlaczego tak jest. To jak ja zapraszam do tego stołu, to spotkanie ma bardzo dużą rangę. Czasami umawiamy się, dwie osoby przychodzą do mnie, bo na przykład planujemy coś. Jest jakiś pomysł, który powstał. Ja mówię, to chodźcie, zapraszam, omówimy. To jest też stół, przy którym rozmawiam zawsze z rodzicami. Jak przychodzą rodzice do mnie na indywidualne spotkania, to zawsze siadamy przy tym stole, bo bardzo chcę być w tej przestrzeni, bo rozmawiając o dzieciach jest mi dużo łatwiej, gdy rozmawiam w przestrzeni tej pracowni i właśnie przy tym stole. I to są takie punkty, takie właśnie rozwiązania, które tutaj się znajdują i które nam bardzo pomagają.
Także, Olu, to jest dla mnie ciekawe, że to, co mówisz, żeby już tak jakby tego nie ciągnąć, ale dla mnie jest też bardzo ciekawe, bo bardzo mocno przekłada się także na dom, bo długo drugi taki podcast, można by było powiedzieć, pracownia Montessori w detalach, jakby moja przestrzeń domowa w detalach, prawda?
Uwielbiam urządzać.
Tak, ty uwielbiasz urządzać, Ola. I ja bardzo się cieszę, że jestem ci bardzo wdzięczny, że nagrałaś ten kurs, bo to jest takie dzielenie się i twoim życiem i twoim doświadczeniem, a także olbrzymia ilość, parędziesiąt przykładów, jak w pewnych kwestiach właśnie ułatwić dziecku, aby mogło coś nim nauczyć się, poczytać, usiąść, zachęcić do czegoś, a jednocześnie, żeby ta przestrzeń, w której działamy, była tak inspirująca i estetyczna. Także, Ola, dziękuję ci za wszystko, co robisz w tej klasie.
Jeśli komuś będzie mógł służyć, tak, być inspiracją, będę najszczęśliwsza.
Dziękuję za ten kurs, który nagrywasz, za to spotkanie dzisiaj w podcaście, w którym podzieliłaś się tymi refleksjami. Mam nadzieję, że tu wielu z nas inspiruje, a my jeszcze raz zamierzam to wrócić do klasy i jednak jakoś inaczej ustawić te swoje duże liczydło, żeby ktoś do niego sięgnął. Dziękuję ci, Olu, bardzo.
Bardzo dziękuję również. Dziękuję. Dziękujemy.
Do widzenia.
Bardzo dziękujemy Państwu za wysłuchanie naszego odcinka.
I zachęcamy do pozostawienia komentarzy i podejmowania dyskusji.
Podcast powstaje przy współpracy ze szkołami MMS oraz portalem Edukacja Można Inaczej.